Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam i zapraszam dziś Państwa do Nowego Dworu Gdańskiego, do mieszkania Wienika Nabrzyskiego, który tak naprawdę to on jest nauczycielem języka angielskiego, ale po godzinach staje się piekarzem i my właśnie dzisiaj o tym.
Ładne kwiatki.
To jest audycja, proszę Państwa, Ładne Kwiatki, w której dawno nie wracaliśmy, a mamy też taki kącik rzemieślniczo-domowy. To dzisiaj jestem u Wienika Nabrzyskiego, który piecze i jeszcze raz piecze.
Och, no tak, to jestem mocno na tym punkcie, powiedziałbym, pokręcony, a na pewno moja żona by tak powiedziała, bo odkąd zacząłem piec na zakwasie różne rzeczy, to powiem szczerze, przepadłem z kretesem i ciężko się z tego wykaraskać. Także trzeba mieć dużo znajomych, żeby móc im dawać ten chleb, bo inaczej to za mało by było okazji do pieczenia.
Więc... Wiele osób piecze chleb, to jest bardzo, bardzo modne.
Tak, no na ta pandemia nieszczęsna, kilka pozytywnych aspektów tej pandemii na szczęście się uchowało, czyli dążenie ludzi do bardziej świadomego konsumowania produktów spożywczych i tworzenia tych produktów.
Ale to wtedy się zaczęło w czasie pandemii, w Twoim wypadku?
W moim wypadku zaczęło się dużo wcześniej, ale w czasie pandemii pojawił się czas. Ja od zawsze zwracałem dużą uwagę na to, co jem. Jestem ze wsi, kocham gotować, lubię wędzić, lubię wędkować. Także że to wszystko się składało w taką całość, żeby jeść jak najwięcej produktów nieprzetworzonych. Chleb chodził mi po głowie od bardzo dawna. Nie za bardzo było kiedy to zrobić, aż się pojawiła pandemia i w końcu dużo czasu się spędzało w domu. Ja myślę, że podobną drogę bardzo wiele osób przeszło. Zresztą jak tak...
A skąd, proszę Państwa, ta dzisiejsza rozmowa? Bo ja kiedyś byłem na kiedyś, to znaczy, nie wiem, pół roku, może nie cały rok temu, trafiłem na warsztaty zupełnie przypadkowo pieczenia chleba prowadzone właśnie przez Ciebie, Wienika Nabrzyskiego. Nagrywałem, tak? Byłem tam dziennikarzem opowiadającym o tych warsztatach i Wienik, trzeba przyznać, wtedy mi wcisnął dwa chleby. Naprawdę wcisnął. Ja się krygowałem, bo przecież nie po to jestem, żeby brać chleb, tylko po to, żeby rozmawiać. No i muszę Państwu przyznać, że to był najlepszy chleb na świecie, jaki jadłem, albo przynajmniej jeden z najlepszych. Do tej pory pamiętam ten smak i to były dwa chleby. Ja też mówiłem, że to za dużo, to za dużo. Przez 3 dni w domu je jedliśmy.
No dzisiaj...
Taka jest historia. Jestem przekupionym dziennikarzem.
Tak, tak. No, głupio by było gadać o jedzeniu, nie próbując tego jedzenia. Zresztą za chwilę upieczemy jeden chleb, żebyś mógł zobaczyć, że można prawdziwe, piękne bochenki, nawet zdobione, robić u siebie w domu, w garnku, w starej gęsiarce. O, właśnie piekarnik tam zapikał.
Ale masz elegancki piekarnik.
Że będziemy mogli
zaraz jakaś full pełna elektronika.
Wiesz co, to wcale nie jest
fajne. Tam kręci?
To, że termoobieg, ale czym bardziej skomplikowany piekarnik, tym...
Z dużym wyświetlaczem.
To mniej to funkcjonalne jest. I mówiąc szczerze, wolałem kiedyś dawne piekarniki, które miały dwa pokrętła. Jedno od temperatury, drugi od tego, czy ma być góra, czy dół. Bo zbyt wiele opcji nie jest wcale potrzebnych.
Po prostu.
To ja może zacznę coś, będę z Tobą rozmawiał.
Ale no dobrze, to będziemy rozmawiali jeszcze o tym, kiedy Ty upiekłeś swój pierwszy chleb.
27 stycznia 2021 roku.
Aż tak dokładnie pamiętasz?
Pamiętam, wiesz, nawet mam gdzieś zdjęcie i w galerii sobie ostatnio patrzyłem na ten pierwszy chleb, to powiem szczerze.
Spojrzałeś i zapłakałeś, rozumiem.
Tak, ale to i tak zazwyczaj tak to wygląda, więc powiem szczerze, że...
A dlaczego, powiedz, pierwszy chleb to chyba zawsze właściwie nie wychodzi?
Wiesz co, bo to nie ma prawa.
W internecie tak zwanym jest mnóstwo przepisów na chleb, one się wydają, wiele z nich przynajmniej banalnie proste i łatwe.
Tak to jest, że generalnie chleb nie jest najłatwiejszą rzeczą do zrobienia. Ja tylko wezmę teraz papier.
Okay.
Gdyby to było proste, to by nie było tak wciągające. No, najfajniejsze w chlebie jest to, że po prostu to jest taka niekończąca się podróż, gdzie ciągle coś odkrywasz. Jak już ci się wydaje, że dochodzisz już do rogu, już za rogiem będzie ta twoja meta, wychylasz głowę za róg, a tam się pojawia korytarze, które mają 3 jeszcze możliwe wyjścia.
Także... A dlaczego ten chleb nie jest takim procesem powtarzalnym, no właśnie w domu? A poza domem przecież, no, ja pamiętam stare piekarnie, że ten chleb był zawsze dobry, zawsze smakowity, zawsze goniło się po ciepły jeszcze.
Wiesz co, w domu też jest powtarzalny, jeżeli się nauczysz rozumieć procesy. Zresztą dużo osób pyta mnie, co to jest pieczenie chleba, jakbym zdefiniował. Jeżeli chodzi o chleb na zakwasie, to jest według mnie sekwens następujących po sobie procesów. Każdy proces musisz zrozumieć, żeby ten następny proces nie spotęgował błędów, które przed chwilą popełniłeś. Jeżeli się nauczysz rozumieć te procesy, to nie będziesz patrzył na zegarek, nie będziesz patrzył na to, jaka jest temperatura, tylko będziesz widział, jak działa, jak ta fermentacja zachodzi i wtedy będziesz miał powtarzalność. Momentem, w którym rozumiesz, znaczy kiedy zdajesz sobie sprawę, że umiesz piec chleb, jest ten moment, w którym zaczyna ci to wychodzić powtarzalnie.
Aha, po prostu znasz fakturę, znasz strukturę, wiesz, czego tam brakuje, czego jest za mało, czego za dużo.
Dokładnie.
Jak babcia piekła w ten sam sposób.
Trochę
ona
tak.
Wiedziała.
Trochę tak, aczkolwiek jak ktoś mówi, że ja robię na oko, bo moja babcia tak robiła, to ja lubię powtarzać, no twoja babcia tak robiła, bo nie miała dokładnej wagi, bo nie miała lodówki, bo nie miała miksera i tak dalej. Też nie jestem zwolennikiem robienia wszystkiego na oko, bo wtedy kłopot jest z tą powtarzalnością. Dobra, teraz uwaga, bo ciągam gar. Gar już był nagrzany przeze mnie wcześniej.
No właśnie, bo to co ty zrobiłeś teraz, wyjąłeś surowy bochenek z lodówki.
Tak, zimna fermentacja, spowolniona fermentacja, odroczona fermentacja, jak zwał, tak zwał, wyciąga głębię smaku z chleba. Większość ludzi myśli, że fermentacja lubi ciepło. Tak, lubi ciepło, ale to nie zawsze jest taka oczywista oczywistość. I fermentacja lubi czas, tak naprawdę. I to jest najważniejszy parametr, który przy fermentacji jest niezbędny. Także ciepło jest tylko po to w fermentacji, żeby było szybciej. A jeżeli chcesz smaczniej...
I ten bochenek teraz naciąłeś, czym on nacinał, proszę Państwa? Żyletką.
Tak, ja powiem szczerze, mam profesjonalnych nożyków. Profesjonalnych nożyków mam chyba z 5. A i tak najbardziej lubię żyletkę, bo jest jakaś najbardziej precyzyjna, najlepiej mi w dłoni leży i jeżeli mam jakieś wzorki wycinać, to robię to żyletką.
Chleb trafił do gara i do piekarnika.
Tak, trafił do gara i do piekarnika. Ten chleb akurat robiłem tak, żeby był ozdobiony, więc posypywałem go mąką. Gdybym tego chleba nie zdobił, tylko po prostu zrobił taki swój codzienny bochenek, to jeszcze bym rzucił 2 kostki lodu do tego garnka.
Lód, to dziwne.
Dziwne na pierwszy rzut oka, ale chodzi o to, że chleb potrzebuje temperatury i wilgoci w pieczeniu. I lód daje nam taką namiastkę pieca z piekarni. Profesjonalnego pieca z piekarni, gdzie mają zaparowania, gdzie to wszystko jest tak jakby bardzo precyzyjnie skonstruowane, żeby były jak najlepsze warunki rozrostu tego chleba.
No wiesz, niektórzy mówią, że należy włożyć pod chleb jeszcze brytwankę z wodą.
Tak by było, gdyby piekło się na kamieniu i tak też robię, jeżeli piekę na kamieniu, bo jeżeli piekę w garnku, ja akurat jestem fanem pieczenia w garnku, to wystarczą kostki lodu do samego gara. To zastępuje nam namiastkę profesjonalnego pieca.
Ty nazywasz to garnkiem, a to właściwie taka brytwana, tak?
Tak, to taka brytwana, gęsiarka.
Do pieczenia pieczystego.
Dokładnie. Dużo ludzi kupuje, bo profesjonalne żeliwne gary, które kosztują...
Kaczkę w nim można opiec. Tak,
no moja mama w tym robiła, bo to jest garnek mojej mamy, który podprowadziłem jej. Ale na OLX można spokojnie za 40-50 zł dostać taki garnek. Są oczywiście profesjonalne gary, nawet za 1000 zł, ale lepszego chleba i tak się nie zrobi niż... Najważniejsze w chlebie jest fermentacja. No, garnek to jest tylko narzędzie do pieczenia, więc od garnka aż tak dużo nie zależy.
Chleb na zakwasie, od niego trzeba by zacząć, czy może jednak prościej i lepiej od takiego na drożdżach?
Lepiej zaczynać od zakwasu. Drożdże dają nam ułudę łatwości robienia chleba. Chleb tak naprawdę nie jest skomplikowany. Wszystko zaczyna się od zakwasu i z tego co widzę, największy problem u ludzi w pieczeniu chleba jest zrozumienie, jak działa zakwas, jak go karmić, jak spowodować, żeby go nie zagłodzić, bo często ludzie głodzą po prostu swój zakwas. A zakwas to jest takie domowe zwierzątko. No, jak o niego zadbamy, tak będziemy mieli chleb na przykład. Więc jeżeli będziemy go głodzić, no to trudno, żeby to nasze zwierzątko było zadowolone i żeby wykonywało swoją pracę.
A zakwas to już nie są drożdże, tak? To są bakterie.
Szeroki temat. Można by o tym naprawdę tyrady naukowe pisać i takie też są pisane. Ja prowadzę 3 zakwasy. W niektórych więcej jest bakterii, w niektórych więcej jest drożdży. Zakwas pszenny prowadzę w taki sposób, żeby było więcej bakterii kwasu mlekowego, bo one dają jakby delikatniejszy smak i są delikatniejsze dla glutenu. Zakwas żytni, no tam jest jednak przewaga bakterii kwasu octowego. Natomiast jest taki włoski zakwas, który też prowadzę, nazywa się lievito madre albo pasta madre, na którym się piecze słodkie wypieki. I to już jest zakwas taki no, skomplikowany w prowadzeniu, bo jest bardzo sztywny. Mogę Ci go pokazać na przykład. Tutaj mam jeden, który...
Ja znowu sięgnąłem po kawałek bułki, przepraszam, ale wciągający.
Tu jest jeden, który w niskiej temperaturze rośnie, taki ślimak, widzisz?
Właśnie zakręcony. Wygląda jak ślimak.
No bo tak się go w taki sposób prowadzi.
Właściwie nie wygląda jak zakwas, tylko wygląda jak kawałek surowego ciasta, bułki ślimaka, przygotowanej do upieczenia.
A tutaj, bo właśnie dzisiaj będę też robił taki słynny wypiek włoski na...
Panettone.
Tak, będę go robił i tutaj już mi dojrzewa zakwas, którego dzisiaj użyję. No i tu widać, że ten ślimak to już naprawdę rośnie jak szalony, jak na drożdżach, bo tutaj właśnie są dzikie drożdże. Lievito madre to tak naprawdę to są takie dzikie drożdże. A czemu się to robi? A dlatego, że zwykły zakwas by po prostu zjadł siatkę glutenową przy produkowaniu panettone, bo jest bardzo długa fermentacja w temperaturze otoczenia.
Inne... To są różne zakwasy w takim razie, tak?
Jest bardzo dużo zakwasów. Są zakwasy, nawet żytnik jest co najmniej kilka rodzajów, gdzie prowadzi się zakwasy, które są...
Najczęściej to jest tak, że koleżanka dała mi zakwas i mówi, że to jeszcze haha, po babci jakiś zakwas, chleb na pewno będzie dobry. Na tym sprawa się zaczyna i kończy.
Tak, to jest, wiesz co, to jest temat rzeka. Zakwas nie musi być stary, żeby był dobry. Zakwas musi być dobrze karmiony i trzeba o niego dbać. Moment, ja teraz muszę coś
rękawice, tak? To trzeba coś zrobić w piekarniku z tym chlebem, tak?
Poprawię nacięcie w tym chlebie.
Aha, jeszcze.
Bo specjalnie go robię, żeby był ładny dla Ciebie.
On już jest ładny. A tak do tego stopnia? Tak.
Dla siebie bym nie robił tych dodatkowych nacięć, bo one są mi wcale niepotrzebne. Ale chcę go zrobić dla Ciebie, tu będziesz miał taki ładny chlebek.
Rzeczywiście rysujesz teraz na nim kwiatki.
No
mniej więcej.
Powiedzmy. Tak. Dobra, i teraz już sobie 15 minut musi ten chleb być już. Nie będę go dotykał. Niech sobie tam dochodzi.
No to skąd zdobyć dobry zakwas? I jak myśleć o zakwasie? O to jest pytanie.
Nie trzeba wcale mieć starego zakwasu. To jest mit. Stary zakwas źle prowadzony może w ciągu tygodnia być już gorszy niż jakiś młody, nie wiem, 3-tygodniowy zakwas zrobiony przez kogoś, kto wie, jak to robić. Proponowałbym zacząć od zakwasu żytniego, bo to jest taki najbardziej podstawowy i najłatwiejszy do zrobienia starter naszego chleba. Teraz nie wytłumaczę dokładnie, jak to zrobić, bo myślę, że większość z Państwa...
Ale rzeczywiście można znaleźć przepisy.
Można znaleźć przepisy i w ciągu tygodnia zrobić zakwas, na którym się upiecze bardzo dobry chleb. Tylko polecam nie słuchać jednak jakiejś tam swojej intuicji, że ja wiem lepiej, jak to zrobić, że łyżka wody, łyżka mąki i tak przez tydzień dodawać łyżkę wody, łyżki mąki. Z tego nie będzie dobrego zakwasu. Zasada jest jedna. Zakwas, który karmimy, musi być karmiony taką samą ilością mąki, jeżeli chodzi o wagę, i taką samą ilością wody, jeżeli chodzi o wagę tego zakwasu, tak żeby to były trzy równe części, powiedzmy. Można karmić oczywiście w innych proporcjach. Jak ktoś już się troszeczkę w tym rozeznaje, to te proporcje pozwalają mu osiągnąć pewne różne efekty, ale podstawową proporcją to jest tak, jedna część zakwasu, jedna część wody, jedna część mąki. Mieszamy razem, powiedzmy, raz na dobę i to powinno wystarczyć. Później się zaczynają schody, kiedy chcemy osiągać pewne różne dodatkowe rzeczy. Ja na przykład prowadzę swój zakwas pszenny w taki sposób, żeby spowolnić troszkę fermentację i żeby nie zżerał siatki glutenowej. Mój zakwas pozwala mi fermentować w temperaturze otoczenia chleby na przykład przez 10-12 godzin, coś co jest nieosiągalne na zakwasie żytnim, bo on się po prostu, ten chleb przegaruje, zapadnie.
To ty właściwie już nie jesteś tylko piekarzem, jesteś biotechnologiem.
No trochę to tak jest i dlatego to jest takie fascynujące. Zresztą jest tak dużo różnych fermentacji. Są na przykład wschodnie chleby, wymagają troszkę innej fermentacji.
To zawsze jest takie moje główne pytanie, dlaczego w Wilnie potrafią zrobić taki dobry, smaczny chleb z kminkiem, ciemny, czarny, a u nas nie ma?
U nas też potrafią, tylko to potrzeba czasu. Na chleb litewski naprawdę trzeba dużo czasu i to jest tak dobre 2 dni fermentacji mniej więcej wymaga, bo to jest w większości na mące razowej, czyli tej żytniej, tej grubo mielonej. Jak sama nazwa wskazuje, raz mielonej z całego ziarna.
Dlatego wiesz, bo zjadłem od czasu do czasu taki ciężki, czarny, litewski, czy generalnie wschodni chleb.
U nas też się robi, tylko że nie robi się tego zazwyczaj na sprzedaż, ponieważ tutaj czas gra rolę. Trudno by było taki chleb wycenić jakoś sensownie, żeby mieć na nim zarobek.
Tam są, wiesz, w każdym hipermarkecie.
Jeżeli już ustawisz produkcję sobie w taki sposób, że to już się zazębia dzień z dniem i tak dalej, to myślę, że w Polsce też można by było znać. Zresztą nowy chleb w Gdańsku, z tego co wiem, to oni mają tego typu chleby i można spokojnie do nich zajść, na przykład tak kojarzę.
To ja nie wiem, nie znam tego miejsca, ale sprawdzę. Jedźmy dalej z tym twoim chlebem, tak? Jak już jest zakwas,
no,
to teraz mąka.
To jest bardzo ważna rzecz. Zresztą już na etapie zakwasu to jest bardzo ważna rzecz, no bo karmimy nasze drogocenne zwierzątko domowe.
I wiesz, co zrobiłby ktoś taki laik i cepr jak ja? Poszedłby do sklepu i zobaczył na półce: o, jest mąka na chleb albo mieszanka na chleb.
Tak.
A ty byś mnie wyśmiał, proszę
nie,
bardzo.
Nie, nie wyśmiałbym cię. Często zdarza się, że to są bardzo dobre produkty z młynów, które są znane, tylko po prostu wyprodukowane dla Geronimo Martins i tak dalej. Jeżeli ktoś wie, gdzie w Polsce, w jakich młynach są robione dobre mąki, to w markecie też je znajdzie. Tylko trzeba wiedzieć, czego szukać. Problemem są raczej nie mąki w marketach, tylko bardziej już gotowe produkty, wypieki w marketach i z wielkich piekarni. Tam niestety proces technologiczny wymaga 100% powtarzalności. Mąki, powiedzmy te zdrowe, nieprzetwarzane, nie dają tej możliwości, ponieważ zawsze jest troszkę inny udział białka w takiej mące, troszkę inny udział glutenu. I pieczywo z takiej mąki nie poddałoby się tak pełnej standaryzacji, jaka jest wymagana w tych piekarniach. I one używają tych strasznych mieszanek. Na przykład do mąk daje się gips. I to jest dozwolone przez prawo. Żeby mąkę wystandaryzować, dodaje się gips. No, gips to przecież tak naprawdę minerał, nie? Co by nie było.
Kreda.
Tak, ale...
No, coś innego, ale...
tak, no, ale już sama świadomość, że się je coś z gipsem, to już powoduje pewnego rodzaju jakiś taki dyskomfort. Także ja bym się nie wystrzegał mąk, które są w sklepach, tylko bardziej pieczywa, które jest w hipermarketach, bo no tutaj nie ma tak fizycznej możliwości, żeby to było po prostu zdrowe. No nie ma takiej możliwości, jeżeli ktoś mi powie,
no to
że
to jest moje pytanie. Dlaczego ty, Wieńku Nabrzyski, generalnie pieczesz chleb w dużych ilościach dla siebie i ciągle to robisz od lat kilku, gdy możesz pójść do sklepu, który masz tu tam 200-300 metrów za domem, kupić sobie świeży, pachnący, nie wiem jak panu, ale redaktorowi Raszkiewiczowi, smakuje.
Ba, powiedziałbym, że pewnie też tańszy niż to, co mnie ten chleb
wynosi. O cenie nie wspominając. Tam dokupiłbyś bochenek za 5 zł, no, góra za 5 zł.
Tak. Sprawia mi to okrutną przyjemność, powiem szczerze. I jest wielu ludzi, których znam, zresztą w Trójmieście też, którzy poświęcają bardzo dużo czasu, żeby produkować, w cudzysłowie oczywiście, swoją żywność. Mam kolegę, który przysyła mi świetne sosy ostre, fermentowanych przez niego papryczek z truskawkami i tak dalej. Inny kolega tłoczy oleje na zimno i mam od niego oleje właśnie rzepakowe na przykład, czy rydzowe, które są fantastyczne. Inny jeszcze kolega robi sery sam. Ci ludzie poświęcają ogrom swojego czasu, ba, nawet ogrom pieniędzy powiedziałbym, bo jednak to i tak jest droższe niż gotowy produkt w sklepie, ale nam się po prostu chce to robić, sprawia nam to przyjemność, a finalnie jest jeszcze zadowolenie i zdrowie naszych rodzin i znajomych. To też jest ważne.
Takie hobby, taka frajda, taka przyjemność i z tym nie dyskutujemy.
Jedno z wielu hobby, tak, ale chyba najważniejsze obecnie w moim życiu, bo jakby poświęciłem się obok pracy zawodowej to po prostu większość czasu, którego nie poświęcam rodzinie, poświęcam na brudzenie się w mące.
No to ile tych chlebów piszesz dziennie i w tygodniu? Za chwilę o to zapytam. Winnik Nabrzyski jest naszym gościem. Mamy za chwilę, wracamy do rozmowy i za moment też zaglądniemy do piekarnika.
Ładne kwiatki.
Winnik Nabrzyski jest naszym gościem, ten, który popadł w manię pieczenia chlebów, proszę Państwa. Ja kosztowałem, jestem zachwycony. To ile tych chlebów pieczesz?
Wiesz co,
tygodniowo?
To różnie bywa, to zależy od tego, jak mi pozwala czas, bo ja jednak...
Bo eksperymentujesz i eksperymentujesz,
tak,
no, ale przerywam
tak.
Ci, już nie będę.
Eksperymenty chcę się prowadzić, bo to jest ciągle jak taki, wiesz, jak taki mały chłopczyk, który dostał fajne klocki po raz pierwszy w życiu i może z nich coś układać. To jest trochę tak właśnie z odkrywaniem nowych fermentacji, robienie nowych przepisów. W ogóle praca w kuchni to jest takie wieczna zabawa dużych chłopców, takie mam wrażenie.
Wiesz, bo przez te 3-4 lata, czy 5 lat, to wydawać by się mogło, że już się nauczyłeś i na tym koniec.
No właśnie, to jest najgorsze, bo większość ludzi tak do tego podchodzi. Mają jakieś swoje przepisy, albo jeszcze mówią, że ja piekę tak jak babcia, a babcia piekła prawdopodobnie jeden przepis, który się nauczyła cały czas. No właśnie, ja tutaj bardziej idę w drugą stronę, czyli bardziej chcę zrozumieć, dlaczego coś się dzieje, zrozumieć te klocki, z których buduje się ten chleb, czyli te rodzaje fermentacji i tak dalej, a potem te klocki po swojemu układać, czyli odkrywać nowe drogi. To wcale nie jest takie łatwe, bo jak ktoś myśli, że dodamy do chleba garść jakichś tam dodatków typu słonecznik czy dynia i powstanie nowy przepis, to moim zdaniem nie tędy droga.
No bo robimy żytni na przykład, prawda? A potem robimy żytni ze słonecznikiem.
Tak, i mówi ktoś, że to jest nowy przepis. No według mnie nie. Nowy przepis to jest wtedy, kiedy naprawdę odkryjemy sposób jakiegoś prowadzenia fermentacji w taki sposób, że osiągniemy coś innego z produktów, które wcześniej dawały inny efekt. Można na przykład robić tak zwane dzikie fermenty, czyli fermentować jakieś owoce, z nich, z tego fermentu po powiedzmy 4-5 dniach wyprowadzić zakwas i na tym zakwasie takim owocowym, rzekłbym, upiec świetne chleby. Także nie trzeba mieć zakwasu, można sfermentować sobie, nie wiem, śliwki z ogrodu i po 5 dniach na fermencie z tych śliwek upiec porządny chleb. I to nie jest żaden problem. No i to mógłbym powiedzieć, że to jest jakiś nowy przepis. Mi po głowie chodzi zrobić taki malutki tryptyk żuławski, zrobić fermenty z rzeczy, które znajdę nad rzeką i to by było taki chleb, który związany jest z tym, co żuławy definiuje, czyli woda. Pozbierać rzeczy z pola i zrobić ferment, na którym zrobię chleb, który będzie jakby z inną rzeczą związaną z żuławami, czyli z polem, no i trzecia rzecz morze, czyli rokitnik, dzika róża i tak dalej.
Ale teraz będę kpił, dobrze, jeżeli zwolisz. Co spotkamy nad rzeką? Bagno spotkamy. A co znajdziemy na polu? Krowie placki. A co nad morzem?
Powiem Ci, z tego też by chleb z tego wyszedł. No glony, proszę Cię, cała japońska kuchnia na tym bazuje, więc jak najbardziej. No krowie placki, no, tutaj byłby problem, ale to już wstępnie podfermentowane jest, więc coś by się dało. Nie, wiadomo, że to żarty żartami. Robiłem...
Zresztą nie wiem, na czym ten pomysł polega. To chleb jeszcze mogę zrozumieć, to tarakowy na przykład.
Wiesz co, to bardziej chodzi o to, że chleb byłby z mąki normalnie, tylko z czego byłby zakwas. Na przykład robiłem zakwas na bazie buraka cukrowego.
Przecież jak najbardziej żuławski.
Jak najbardziej żuławski, jak najbardziej się da i jak najbardziej to jest dobre. Co prawda sam burak, jeżeli ktoś z Państwa próbował kiedyś zetrzeć buraka i zmieszać go z wodą, to po zmieszaniu z wodą robi się szara, bura ta woda i ten burak zresztą też trochę jakby ktoś popiołu tam sypnął. Ale to tylko taki efekt, bo później finalnie po przefermentowaniu to daje i tak fajne aromat, a sam szarość tego to zupełnie ginie w chlebie.
Tu mam pytanie w takim razie, to czym właściwie jest ten zakwas?
Zakwas to jest taka kultura, którą buduje piekarz, powiedziałbym, że latami. Kultura bakterii, kultura grzybów, no bo de facto drożdże tam są. Jeżeli byśmy dali ten sam zakwas kilku piekarzom do prowadzenia, to myślę, że po miesiącu każdy z nich miał zupełnie inny zakwas, zupełnie inną kulturę bakterii i wydawałoby się, że niby ten sam zakwas, ten niby 40-letni od babci jakiejś tam.
Takie drożdże trochę leniwsze od tych piekarniczych, nam wszystkim znanych, tak?
Zdecydowanie. Zresztą no to zakwasy to bardziej bakterie są w zakwasach. Mhm. Drożdże de facto to już właśnie troszeczkę mówiliśmy, tak. Coś innego. Też są dzikie drożdże w zakwasach, ale no tak, one są bardziej leniwsze. Dlatego są zdrowsze, bo zresztą mi się wydaje, że czym powolniejsza fermentacja, tym troszkę lepsza dla naszego organizmu, plus też dużo smaczniejsza, wydaje mi się. Dlatego na przykład widziałeś, chleb do pieczenia wyciągałem z lodówki, nie gdzieś z kaloryfera, gdzie miał się grzać. O, ten chleb, który dzisiaj pieczemy, zrobiłem go wczoraj. No i prawie 24 godziny sobie w tych 5 stopniach fermentował i zobaczysz w domu.
A co to właśnie za chleb?
Dzisiaj to taki tak zwany wieśniak. Dostałeś wieśniaka, dostaniesz wieśniaka. Wieśniaki to tak popularne, znaczy tak nazywamy ci, co się interesują pieczeniem chleba. Chleby, w których jest, no bazą jest mąka chlebowa, ta pszenna, 750, i jest dodatek taki grubo mielonego żyta. Ja lubię taki naprawdę grubo, trociniasto mielone żyto. I żeby tak dokładnie powiedzieć, to w tym chlebie jest 90% mąki chlebowej, 10% mąki żytniej, razowej, takiej naprawdę trociniastej, 76% wody.
Dlatego... Zdziwiające, bo to ciasto, które wstawiłeś, ten chleb, który wstawiłeś, on jest jasny.
Jest jasny i to nie będzie jakieś strasznie ciemne pieczywo, jak rozkroisz. Ja akurat lubię pszenne chleby. Więc tutaj to jest moje oczko w głowie.
A po żytnim to trzeba przyznać też, że wiele osób ma zgagę.
Wiesz co, to bardziej ma zgagę, jak jest źle przefermentowane. I mam wrażenie, że to nie jest wina żyta, tylko tego, jak była fermentacja prowadzona. Bo to też długi temat. I żytnie wcale nie powinny się kleić, jak wielu ludziom się wydaje, bo to klejenie się żyta jest oznaką złej fermentacji. Wcale nie powinny być kwaśne, jak się wielu wydaje, bo to też jest oznaka troszkę nie do końca tak przeprowadzonej fermentacji. W punkt przeprowadzona fermentacja w żytnim powoduje to, że ten chleb jest aromatyczny, dość delikatny, mówię tutaj o mące 720 żytniej, na pewno nie klejący i na bardzo sympatyczny chleb, który można by było jeść na co dzień. Nie taki, wiesz, czarny chleb i czarna kawa w więzieniu podawane. To wcale nie, tak nie jest.
Poza tym litewskim czarnym to ja trochę tęsknię, przyznam. Tak.
A to jest konkretny chleb, tak. Ja też, moja żona bardzo lubi, bo tam jeszcze jest kminek, tam jest miód. Mm. To wszystko się w taki fajny, cały aromat składa.
Jest gorzki i słodki jednocześnie dla mnie.
No, niewielu jest z ludzi, którzy lubią kminek. Ja na przykład bardzo lubię kminek i kapucha bez kminku, to się nie liczy. Dobra, otworzymy garnek, co?
Tak, jeszcze twaróg, taki rzeczywiście bardzo tłusty twaróg z kminkiem na ten chleb, proszę pana. I tłuste masło.
No zobacz, panie, jak wygląda teraz już chleb.
No, dobrze podróz.
No dobrze
podróz. Za chwilę ogarnie cały gar.
Tak, teraz go zostawimy, teraz odkryliśmy pokrywkę. Bo już nie potrzebujemy wilgoci w piecu. Teraz ten chleb ma złapać piękny, złoty kolor. I teraz właśnie będzie się przypiekał. To już jakieś znowu 15-20 minut i będzie gotowy chleb.
Ta nasza rozmowa to całe mnóstwo dygresji, a miała być prostą rozmową, jak wydaje się, prosty chleb, bo chleb przecież to nic trudnego, tak? Zakwas, potem mąka, woda, sól i na tym właściwie koniec. No, jeżeli ktoś lubi jeszcze jakieś ingrediencje dodać typu właśnie do ziarno słonecznika.
Tak, no, ale jak sam pewnie wiesz i pamiętasz ze studiów, żeby coś było proste, to trzeba naprawdę wiele temu poświęcić. Żeby coś było, znaczy inaczej, żeby z czegoś skomplikowanego, czym jest fermentacja, tak naprawdę ogarnąć coś, co jest finalnie prostym produktem, no to trzeba troszeczkę sobie poukładać to wszystko, jak to wygląda w głowie i zacząć panować nad tym.
Potrzebna jest jakaś wiedza teoretyczna, którą ty też masz, czy wystarczy to wyczucie i ćwiczenia?
Wiedza
praktyka, 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 a potem już wiesz, że z tego ciasta, które zrobiłeś, które tam sobie urosło, to będzie chleb.
Wiesz co, teoria zawsze jest potrzebna jakaś, bo to jest jakby fundament. Ale to powiedziałbym, że w pieczeniu chleba to najważniejsza jest teoria dotycząca karmienia zakwasu. A potem to trzeba być po prostu uważnym. Uważność to jest coś, czego nam brakuje, bo jesteśmy przyzwyczajeni do szybko podawanych informacji, przetworzonych, które się wpadają jednym uchem, drugim wypadają. I nie zawsze potrafimy zatrzymać się i samemu postarać się wywnioskować, co z czego się bierze. W chlebie to jest akurat niezbędne, dlatego powiedziałbym, że pieczenie i robienie chleba to powinno być zapisywane jako rodzaj terapii, tak myślę, takiej medytacyjno-manualnej bym powiedział, bo to te dwie rzeczy tutaj się ze sobą splatają. Pieczenie chleba uczy nas uważności i zauważania pewnych drobnych nawet zmian, wychwytywania ich. I to jest fajne akurat. Ja Ci powiem, że mi się często śni coś związanego z chlebem i często mi się, już tak się zdarzało, że przyśniło mi się, no przecież to jest taka prosta rzecz i na drugi dzień ją próbuję. No faktycznie to działa. Malutką zmianę w prowadzeniu zakwasu na przykład. To uważność na temacie się włącza, jeżeli się
A
chce.
Ja dochodzę do pytania ponownie, to dlaczego Ty prowadzisz te wszystkie chlebowe, piekarnicze eksperymenty? Bo lubisz, to już wiem.
Ja generalnie lubię wiedzieć, to jest chyba podstawą tego wszystkiego. Ja bardzo lubię poznawać rzeczy, uczyć się, a chleb daje tą możliwość jakby niezmierzoną, to jest przestwór możliwości, który jest nie do ogarnięcia w ciągu jednego życia i myślę, że w ciągu pokolenia ani, nie wiem, to jest coś, co jest płynne i ta wiedza po prostu się pojawia ciągle nowa. Robienie chleba to jest, jak używając terminologii takiej współczesnej, to jest ta wiedza dotycząca pieczenia chleba, to jest taka wielka chmura, do której ciągle ktoś coś dokłada, jakieś informacje. I ktoś inny z tej chmury może próbować czerpać informacje i dzięki temu tworzyć kolejne informacje i to się w ogóle, wiesz, metaprzestrzeń otwiera taka, że można się w niej zatopić.
Ale rzeczywiście to stworzyłeś się sam sobie w swojej głowie, rozumiem, z tego pieczenia chleba jakieś chlebowe wieloświaty.
Trochę tak jest. Nie chciałbym, żeby tu wyszło, że to jest jakieś szaleństwo, ale no, jeżeli chcesz odkrywać nowe rzeczy, to nie możesz się zatrzymać na tym, że robisz chleb baltonowski na podmłodzie, czyli z dodatkiem drożdży, z dodatkiem troszkę zakwasu i to będzie tylko powtarzane.
A co jest z tym panetonem?
Moje oczko w głowie, bo to jest słodki wypiek na zakwasie. Na wyjątkowym zakwasie, czyli pasta madre, to jest taki, no powiedziałbym, że jeden z najbardziej skomplikowanych do prowadzenia zakwasów, a samo panettone uznawane jest za jeden z najtrudniejszych wypieków zakwasowych na świecie, więc w Polsce myślę, że nie więcej jak kilkadziesiąt osób potrafi to zrobić.
O czym ty mówisz? Przecież w każdym dużym sklepie spożywczym można kupić panettone za 25 zł i no to właśnie. Jeszcze zapakowane w bardzo ładne pudełko.
Powiem ci, nie wiem jakim cudem to się dzieje, bo same jajka, które używam do swojego panettone są droższe niż 25 zł, a to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Po pierwsze mąka, która jest no, ważnym tutaj rzeczą. Ja akurat używam włoskiej mąki, choć kolega, widziałem, prowadził eksperyment i zrobił nawet na polskiej mące, co jest...
No, dużym sukcesem?
Bardzo dużym sukcesem, powiedziałbym, bo trzeba połączyć w panettone rzeczy, których się normalnie nie da połączyć, czyli długa fermentacja i to, żeby to ciasto jeszcze miało moc i rosło. Generalnie jak się przesadzi z fermentacją, to wszystko siada, a w panettone ta fermentacja nie dość, że jest w wysokiej temperaturze, to jeszcze trwa, nie wiem, z 6 razy dłużej niż zdrowy rozsądek nakazuje. Ba, samej mąki jest mniej więcej 6 razy mniej niż samych dodatków, które się do tej mąki wrzuca, a to nadal chce rosnąć. Także
to a w panettone, rozumiem, to jest kilka dni roboty.
No to takie 3 dni pracy, w dodatku ja to robię tylko wtedy, kiedy mam wolne, bo to wtedy panettone rytm dnia mi wyznacza, czyli karmienie zakwasów odpowiednie w odpowiednim czasie, w odpowiednich temperaturach, potem odpowiednie mieszanie i tak dalej.
Ale to wszystko dlatego, żeby to bardzo, bardzo wysokie ciasto nie opadło?
Tak, no ba, to jest tak delikatne ciasto, że po upieczeniu trzeba do góry nogami je powiesić i musi co najmniej te 10-12 godzin powisieć, bo inaczej by się zapadło w sobie.
A, klapnie, tak?
Klapnie. No, mąka stanowi tam tak naprawdę tylko stelaż do uniesienia olbrzymich ilości masła, żółtek, bakali i wszystkiego, czego byśmy tylko zapragnęli. Jak ktoś mnie pyta, jak panetone smakuje, to kiedyś się zastanawiałem, jak to opisać. I w końcu doszedłem do tego, że panetone nie smakuje, panetone jest smakiem. I nie da się tego opisać. To jest wyjątkowy naprawdę smak, tak jak nie da się opisać smaku ramenu, tak samo nie da się opisać smaku panetone. No, trzeba spróbować i już. No, choć niestety jest to dość drogie ciasto, więc nie polecam budowania swoich doświadczeń na bazie kontaktów z panetone lidlowym czy biedronkowym. Polecałbym jednak raz w życiu odżałować te około 100 zł na taką babę. 3 dni no, trzeba przy tym chodzić, kuchać, dmuchać i podporządkować się temu w 100%. Jednak tym babom. No jednak widzisz, bardzo wymagające baby to są. No,
no to ty robisz chleby wszelkie plus to panetone. Masz jeszcze jakiś swój sztandarowy produkt?
Teraz zamierzam się wziąć za croissanty. To też jest wymagające ciacho, ale tutaj po prostu na razie, póki jest zimno, to jeszcze robię te baby. Będzie troszkę cieplej, to będzie trudniej zakwas prowadzić w rozsądnym resursie.
To ty wychodzisz z założenia, że zrobię jedną rzecz, a dobrze, tak od początku do końca, aż będę w tej jednej rzeczy mistrzem.
To akurat niemożliwe, bo większość ludzi, których znam, którzy pieką, to nigdy nie są z siebie zadowoleni, bo zawsze zauważą tę, wiesz, jeden mikroskopijną rzecz, którą można by zrobić lepiej. Panetone też takie jest i za każdym razem próbuję coś tam zmieniać. Dzisiaj też eksperymentalne będę nastawiał. Zmieniłem tam pewne parametry, zobaczymy, co będzie.
Zajrzymy do chleba?
No właśnie, tak patrzę, bo to jest chyba jego czas powoli. Mhm. Jeszcze chwilkę mu damy, bo żeby był lepiej wysmażony, ponieważ proces Maillarda, który zachodzi właśnie w tym lepiej wypieczonym chlebie, powoduje...
Maillarda to znaczy?
Tak, to jest taki proces, który powoduje, że karmelizują się w skórce cukry. I on zachodzi dopiero w takim chlebie, który jest lepiej wypieczony. Dlatego nie do końca rozumiem, jak ludzie mówią, ten chlebek troszkę za bardzo wypieczony, to ja bym wolał taki jaśniejszy.
A to odwrotnie, to ja wolę zawsze ciemniejszy.
No i bardzo słusznie. I polecam Państwu też wybieranie tych ciemniejszych chlebków, ponieważ one po prostu mają więcej smaku, ta skórka ma więcej smaku. A to dzięki temu procesowi, który przed chwilą wspomniałem, nie trzeba go znać. Warto po prostu pamiętać, że chleby lepiej wypieczone mają więcej smaku.
Ja spoglądam na zegarek, już chyba nie zdążymy tak opowiedzieć o tym, jak smakuje, bo on jeszcze musi troszeczkę ostygnąć.
Tak, aczkolwiek mam chlebek, mogę ci rano upiekłem.
A, taki
chcesz.
Sam.
Taki sam. Proszę Państwa, po czym poznać dobry chleb? Trzeba do niego zastukać i zobaczymy.
Rzeczywiście.
Ma być głucho i... Tak jakby tam była jakaś przestrzeń jeszcze pootwierana. Dobra, wezmę deskę.
Bo to właściwie ostatnie pytanie powinno brzmieć, z czym chleb smakuje najlepiej? Najlepiej, moim zdaniem, smakuje gorący chleb z masłem.
Do gorącego chleba już jakieś zamiłowanie wielkie straciłem.
Naprawdę?
To tak. Nie, osobiście nie lubię ciepłego chleba, bo według mnie nie wszystkie procesy się jeszcze zakończyły, więc jakby mi półprodukt
miał... Dla mnie
miał
to taki smak dzieciństwa, wiesz?
Tak, tak. Chcesz przylepkę czy piętkę?
Tak zwaną dupkę.
Dupkę czy wolisz
tą? Tak się u nas mówiło. To ja zacznę od dupki.
A chcesz masło?
Od piętki.
To jest z rana chleb, który upiekłem na śniadanie. Jeden poszedł od razu.
Dobry także... chleb. No to... Jest sam w sobie dobry, smaczny. No nawet tak. Bez masła.
No tutaj ja dla siebie robię chleby takie, które w piekarniach raczej się nie spotka. 76% wody to jest dość trudny technologicznie już ilość tej wody.
On rzeczywiście jest fajnie wilgotny.
I jest lekki.
A skórka jest twarda.
Więc ten chlebek też jest lekki. Jakbyś go wziął, to nic nie waży tak naprawdę. No, dla siebie robi się takie chleby, jak się lubi, no po prostu. Więc to jest akurat nasz taki jeden z ulubionych chlebów. Chleby tostowe też piekę dla córki, więc to też można w domu robić. No generalnie...
Chleby tostowe?
Tak, bez problemu. I to są naprawdę fajne chleby. Na chleby tostowe niektórzy mówią Pullman bread. To jest...
Kto się robi samodzielnie? No rozumiem, że ty.
Tak, robię. To takie fajne cegłówki wychodzą wtedy naprawdę z...
Bo ja ten tostowy ze sklepów nazywam czystą żywą chemią, wiesz?
Dokładnie, dlatego ja robię tostowy w domu, który jest na drożdżach, który jest też lekki, prawie bez smaku i w ogóle nie za bardzo rozumiem, sens jedzenia chlebów tostowych, ale on po prostu służy do innych rzeczy.
Co tak naprawdę, to ja zjadłem kawałek skórki od chleba. Widzicie Państwo, na co mam największą ochotę? Na to, żeby do wieńka wpaść jeszcze raz. Bo ona rzeczywiście jest niesamowita. A może to sugestia, już nie wiem.
Wiesz co, no ja się trochę przyzwyczaiłem do tego, ale jak za każdym razem, jak jemy śniadanie z świeżo upieczonym chlebem, jemy jajka od zaprzyjaźnionego rolnika, jemy przetwory domowe do tego, to zawsze mam wrażenie, że jestem królem świata i że nikt w okolicach 30 km nie ma lepszego śniadania.
A macie czas, żeby to celebrować troszeczkę, tak? Żeby się tym pozachwycać, rozsmakować?
W weekendy jak najbardziej, to jest jedna z tych ważnych przyjemności dnia, właśnie porządne, powolne śniadanie z dobrymi produktami. To jest przyjemność, której się nie da przecenić, że tak powiem. No coś w tym jest.
Szukałem recepty na chleb, a znalazłem prawie receptę, może za dużo powiedziane, ale jednak można powiedzieć. Receptę na życie, bardzo Ci dziękuję.
Trochę masz... No,
trzeba żyć ze smakiem.
Trzeba żyć ze smakiem i to wcale nie kosztuje nas dużo pracy, tylko troszeczkę chęci, ale też znowu nie tak wiele. No, trzeba żyć zastanawiając się nad tym, co wkoło nas.
A może po prostu poszukajmy sobie pracy, która jest przyjemnością dla nas, radością.
Ach, to by było, to Konfucjusz tak powiedział, że...
Jak dla ciebie to pieczenie chleba.
Tak, to praca, coś co kochasz i jest twoją pracą, to tak naprawdę nie przepracujesz ani godziny. No, to nie jest łatwe, ale chyba ja znalazłem.
Wiesz, ktoś akurat powie, ten chleb, taka trudność, to tyle godzin, to uda się, nie uda.
Większość tak powie.
Szczęście.
Dla mnie to szczęście samo w sobie, robienie tego chleba. Tak, tak, coś w tym jest.
Wynik Nabrzyski. Dzisiaj byliśmy w Nowym Dworze Gdańskim, proszę Państwa, w audycji Ładne Kwiatki. Nisko się kłaniam, dziękuję bardzo, ale mnie robiłeś
smaku. Też się kłaniam i zachęcam Państwa do spróbowania, wejść na jakąś stronę, spróbować zrobić swój chleb. Nie poddawać się po pierwszym razie. Po trzecim możecie się poddać, ale po
pierwszym
nie. Można
wejść na Twoją stronę, tą chlebową, tak?
Można, zresztą można do mnie pisać, ja nikomu jeszcze nie odmówiłem porady i łatwiej jest zacząć, jak się
baking
ma jakiegoś...
Baking bread, tak się nazywa?
Baking bread, bo ja jestem nauczycielem i piekę. Ten kolega z Breaking Bad z kolei też był nauczycielem i też
już danego serialu,
tylko że troszkę mniej dozwolone rzeczy, tak. Ale ja
on
myślę,
też
że...
kuchnię eksperymentował.
Tak, to ja myślę, że ja wybrałem lepiej jednak od niego i mam nadzieję, że lepiej od niego skończę.
To poszukajcie Państwo Breaking Bread i Wienik Nabrzyski. Dziękuję pięknie.
Dziękuję pięknie.
Włodzimierz Szaszkiewicz, to była audycja Ładne Kwiatki. Do miłego, do usłyszenia.
Ładne Kwiatki.